Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
W dzisiejszym programie Jelenio Górzanie historia znowu zatoczy koło, bo oto z gór przyjeżdża się do gór znowu. Czy to nostalgia, czy to prawo serii, czy to kolej życia. Gościem naszym dzisiaj jest pan Jacek Jakubiec, architekt, urbanista, społecznik, ekolog, rewolucjonista, który opowie o swoim życiu, które właśnie zaczęło się w górach, w Pieninach, gdzie się urodził, w Krościenku, i przyjechał wpierw do Wrocławia, a później wrócił w nasze Karkonosze. Dzień dobry, panie Jacku.
Witam, dzień dobry. Ujawniam się jako góral z urodzenia pieniński, po ojcu beskidzki, a z wyboru życiowego karkonoski, sudecki, jak to woli.
Jeszcze mamę niech pan wspomni.
Mamę pamięci świętej Danutę Jakubiec z domu Jędral, a po jej dziadku, moim pradziadku, Janie Słomce, no wnuczce wybitnego przedwojennego wójta z Dzikowa, autora pamiętników włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych, których pierwsze wydanie wyszło w roku 1912 w Krakowie, potem była cała seria dalszych wydań, a rzecz jest no, dużej rangi i znaczenia, notabene pan Norman Davis kiedyś powołuje się na to jako na jeden ślad ważny z polskiej historii.
Proszę państwa, po tej zapowiedzi będziecie wiedzieli, że to będzie bardzo, bardzo interesująca rozmowa na temat Jeleniej Góry przed 50 lat i jeszcze paru innych okoliczności. Panie Jacku, kształt w naszej rozmowie poza anteną wywnioskowałem, że ukształtowała pańską taką trochę zadziorną postawę drużyna harcerska we Wrocławiu.
O okropnie długiej nazwie, 25. Wrocławska Wodna Drużyna Harcerzy imienia harcerskiego batalionu szturmowego Spocznij. Parasol, Spocznij. Tak. A ja byłem zastępowym zastępu piratów. Drużyna powstała zaraz na początku fali odwilżowej po październiku, jesień 56. I mieliśmy 2 lata fantastycznego, prawdziwego skautingu, który nam zafundował druh Jerzy Masior, już dawno nieżyjący, lekarz, poeta, artysta, znakomity człowiek, zresztą żołnierz AK, szare szeregi i tak dalej, razem z kolegami, instruktorami tej samej formacji, wszyscy ze Lwowa.
Proszę pana, to teraz proszę uprzejmie powiedzieć, jak pan trafił przez to na Politechnikę Wrocławską, gdzie skończył pan studia architektoniczne.
Tak, w 1967 roku obroniłem dyplom, notabene na temat no, dość bliski temu, czym się dzisiaj zajmuję. Zamek w Janowcu nad Wisłą jako ośrodek wypoczynku i pracy twórczej. Taka była koncepcja, zamek w Janowcu. No, bardzo ciekawy przypadek, też renesansowy zresztą. Były 2 lata asystentury w Katedrze Historii Architektury Polskiej. W tej katedrze robiłem dyplom.
A potem było zderzenie z polityką.
A potem przyszedł marzec 68 i oczywiście to, co on przyniósł, no strajk na Politechnice, całe różne towarzyszące temu wydarzenia. Mnie to oczywiście wessało, bo trudno było być obojętnym na to, co się dzieje. Także już jako asystent wspierałem, zresztą nie tylko ja, z kadry dydaktycznej, uczelnianej, ruch studencki, bo oczywiście miało to swoje różne konsekwencje. Były ulotki, była konspiracja taka pomarcowa, ona długo nie trwała, ale była.
I był kryminał.
Rok po marcu, czyli w czerwcu 69, no wylądowałem w tak zwanym ulu, bo Służba Bezpieczeństwa tropiła nasze gremia. Konkretnie to była taka ogólnopolska ulotka do wszystkich, przez nas adresowana. Tropili, aż wytropili. Myśmy nie mieli pojęcia, że oni to ciągle badają. No i 24 czerwiec 69, kiedy no studenci na wakacje, no to przyszło takich 3 dżentelmenów do mojego mieszkania. Zrobili rewizję i pana asystenta wzięli za pióra. No to oznaczało parę miesięcy aresztu śledczego, który zresztą nie doprowadził do procesu, bo się zbliżało 25-lecie PRL-u i władza uznała za stosowne, że no nie bardzo jest jej na rękę, żeby tam iluś politycznych, a w skali kraju to było nas pewnie kilku, kilkunastu może, to nie była masowa w tej chwili wówczas formacja, ale po prostu poszliśmy do domu i koniec. Natomiast mogę powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne wspomnienie, mianowicie 20 czy 21 lipca 69, na Księżycu lądował Apollo 11 i pierwszy człowiek na Księżycu to właśnie ten czas. No, myśmy wojowali jako cela numer 6 u pana komendanta, żeby pozwolił popatrzeć w telewizor. Zgody na to nie było. Natomiast no, na dziedzińcu więziennym była taka wieżyczka i tam klawisze dali na pełny regulator audycję radiową, więc o tym, że orzeł wylądował, tośmy słuchali wisząc na kratach więziennych.
Panie Jacku, coś zdecydowało, że pan przyjechał do Jeleniej Góry?
No między innymi to, że w wyniku, czy w związku z tym, że marcem skończyła się moja praca na uczelni, wdałem się w studium podyplomowe urbanistyczne. Byłem krótko w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu i tam mnie szef, pan Jan Suliga, powiedział: panie Jacku, w Jeleniej Górze potrzebują urbanisty, bo tam trzeba robić nowy plan Jeleniej Góry, to co pan na to? A ponieważ moja ślubna Litka z domu Wyderkowska, pierwsza małżonka, była z Jeleniej Góry, bardzo mi się to ładnie wszystko ułożyło i wyraziłem zainteresowane, przysłano po mnie samochód i w krótkim czasie, to był lipiec 71, w przybudówce ratusza dostałem, że tak powiem, pod opiekę istniejący już zespół miejską pracownię urbanistyczną, paroosobową, bardzo dobrze ten czas wspominam. No i się zacząłem pracę nad planem Jeleniej Góry. To jest temat na poemat, ponieważ to, z czym przyszło się zmierzyć, i to na dzień dobry, o czym zresztą wiedziałem, wyjeżdżając z Wrocławia, jakoś sam się przygotowałem do tego, to był problem celwiskozy. Pracuj tu nad rozwojem miasta.
Jak koło śmierdzi.
Nie tylko śmierdzi, ale truje. To w ogóle jest jeden wielki koszmar ekologiczny. No więc wziąć to na klatę, nie było to proste. W moim przypadku, nie wchodząc w szczegóły, to było 19 lat i ten zakład, jak wiadomo, jako pierwszy w Polsce z powodów ekologicznych został zamknięty. To była chyba jedna z ostatnich decyzji jeszcze rządu premiera Rakowskiego.
A dokładnie pana ministra Wilczka mówił o tym nie tak dawno w naszym programie Jeleniogórzanie pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Borus.
No właśnie.
Wspominając to również pana.
Kooperowaliśmy intensywnie w tej sprawie.
Proszę pana, no to był pan urbanistą, to teraz oświadczam panu, że lekko nie będzie. Proszę powiedzieć, co to się stało, panie architekcie i urbanisto, że dopuściliście wtedy do takiego strasznego chaosu budowlanego, jaki widzimy dzisiaj na osiedlu Czarnym. To samo zresztą powtarza się na innych nowych osiedlach mieszkaniowych, gdzie zamiast pięknej harmonii, która się wpisuje w krajobraz, mamy kakofonię klocków, dachów, bez szeregu, bez jakiejś linii zabudowy, bez koncepcji.
No, mam tu też swoje obserwacje. Mógłbym wiele rzeczy, jakby to wątki rozwijać, ale to chyba temat na większe seminarium. Mogę powiedzieć to już tak na marginesie, że w 2008 roku w Pałacu Wilanowie utworzyliśmy, bo byłem jednym z współzałożycieli, Stowarzyszenie Genius Loci, którego misją jest dbałość o dziedzictwo przeszłości, o krajobraz, no bardzo formacja zacna, ale to powiedzmy daleko i chyba nie o tym mówimy. Jeżeli chodzi o Jelenią Górę, wymienione Czarne na przykład, no mogę powiedzieć, że robiłem jego plan zagospodarowania tego osiedla, które wtedy Polfa, chyba jeszcze Polfa, czy już Jelfa, nie pamiętam, miała pod opieką. Ja projektu tego planu zagospodarowania broniłbym także dzisiaj. Natomiast złożyło się tak, no, że w 1974 roku wygrałem konkurs na objęcie stażu praktyki w Hanowerze, w RFN-ie, roczna praktyka urbanistyczna, znakomicie to wspominam, to było niezwykle cenne dla mnie i wyjechałem na rok. Ale w tym czasie architektury i całe rozwiązania szczegółowe tego konkretnego osiedla robili inni. No, nie chcę nazwisk wymieniać, ale do tego miałem i mam zastrzeżenia dzisiaj, także ja. To jeżeli o to chodzi. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o pejzaż, o krajobraz, mój Boże, no, temat rzeka. Wiem, co mi nie odpowiada, wiem, z czym bym protestował, z czym jakby może był skłonny wojować. Były zresztą różne protesty, ale no to mój Boże. No.
Swoje zrobiły wówczas idiotyczne przepisy, które dopuszczały jedynie wielkość działki, zdaje się.
Też prawda. Ja na przykład na tym osiedlu w projekcie poszedłem na ile fabryka dała, jak to mówię, jeżeli chodzi o wielkość działek, nawet tu ludzie przekraczając te normatywy, ale to, co na nich stanęło, mogło wyglądać inaczej i powinno było.
Tak. No to proszę Państwa, mamy winowajcę, który się ekskulpował tutaj, no ale taka jest ludzka natura. Panie Jacku, ale potem przyszedł taki trzeźwy osąd tego, co dorosły inżynier, architekt Jacek Jakubiec spostrzegł w Jeleniej Górze, nawet na tle tego Wrocławia, który odbudowywał się z ruin, bo u nas, przypominam Państwu, ruin nie było. I proszę powiedzieć, jak Pan z tamtego okresu czasu, sprzed lat 50-40, postrzega to nasze miasto?
Powiedziałbym, że nieźle jest, ma swoją urodę. Są rzeczy, które mnie drażnią, co z całą pewnością można by tu różne rzeczy wymienić. Na przykład cała tendencja wyprowadzenia drobnego handlu i usług ze Starego Miasta moim zdaniem jest zabójcza. To jest niedobre, że powstały na obrzeżach te molochy. To jest oczywiście tendencja światowa i to trochę płacz nad rozlanym mlekiem, ale to, że ginie ta drobnica, taka usługowa, kupiecka, handlowa, to na czym wszystkie historyczne miasta stały, no to jest jakaś duża strata jednak i kulturowa, i cywilizacyjna, i pod każdym innym względem. No. Natomiast miasto no jednak dostało sporo szwungu, mimo tego, że straciło rangę stolicy województwa, dla którego, nawiasem mówiąc, wtedy po powrocie z Hanoweru, bo wyjechałem z miasta powiatowego, wróciłem do wojewódzkiego i trzeba było ten plan Jeleniej Góry raz jeszcze robić. Notabene wtedy też doszło do tej fazy takiej rozstrzygającej, jeżeli chodzi o losy cel Wiskozy, bo muszę powiedzieć, że z ówczesnymi władzami politycznymi, ja w polityce nie siedziałem ani trochę, natomiast no, trzeba było te kontakty utrzymywać, to mogę powiedzieć, że ci tak zwani spadochroniarze stołeczni, którzy tu się pojawili wtedy, okazali się dużo lepszymi rozmówcami w sprawie cel Wiskozy niż ci, którzy byli tu poprzednio. Tamto to byli jednak ludzie, którzy pierś wypinali, jaka to chluba, ile to miejsc pracy, eksport, prawda, różne tam technologie własne, co tu gadać o jakiej likwidacji. I myśmy w tym planie, który został zatwierdzony w 1977 roku, postawili, zresztą po różnych konsultacjach, do tego też trzeba było potężny lobbying przeprowadzić, został tam wprowadzony zapis w tymże planie ogólnym Jeleniej Góry, że zakłady Chemitex Cel Wiskoza muszą być doprowadzone do stanu zgodnego z ustawą o uzdrowiskach, a zakład znajdował się w strefie B uzdrowiska Cieplice. No, sprzeczność, że tak powiem, zasadnicza.
Mamy już serwisko.
I to się udało przeprowadzić.
Tak, to się udało i też wiemy, że to pański również udział. Proszę pana, wróćmy jeszcze do tej Jeleniej Góry dzisiaj, tu i teraz. Co pańskim zdaniem przeszkadza w takim racjonalnym, zrównoważonym rozwoju tego miasta, które jest przecież stolicą no, pięknego zjawiska krajobrazowego, czyli Kotliny Jeleniogórskiej.
No ale co przeszkadza? No mi się wydaje, że z całą pewnością jest to problem finansów, których trzeba zapewne więcej niż się nimi dysponuje. Z całą pewnością powinno również tutaj mocniej być zrobione drożność dostępności komunikacyjnej. Wielka szkoda, że na przykład sieci powiązania kolejowe z takim trudem się, że tak powiem, regeneruje. Mało tego, no dobrze, że nie zdążono tu i ówdzie torów porozbijać. Ale tak to kiedyś funkcjonowało. Mało tego, moim zdaniem, zresztą jak robiliśmy plany Jeleniej Góry, było zlecone także studium do zespołu ekspertów aeroklubu z zapytaniem, czy Jelenia Góra mogłaby znaleźć się w sieci planowanych, wówczas to była epoka Gierka, sieci obsługującej ten taki drobny transport pasażerski w miastach ówczesnych wojewódzkich. Były studia, ekspertyza aeroklubu dyskwalifikowała obecne lotnisko, z czym się nie bardzo bym dzisiaj godził, bo są różne tak zwane stożki startu i nalotu są naruszane, są kłopoty z górami, ale były dwa warianty w rejonie i Komarna i w rejonie Chromca, gdzie lotnisko mogło powstać większe. No, na bazie JAKA-40, czyli takiego samolotu pasażerskiego, no, wielkości powiedzmy autobusu, no ale kraj miał taką sieć dostać. I moim zdaniem to jest sprawa ciągle jakby do odświeżenia. Miasto, które jest w Kotlinie, które z natury rzeczy jest gorzej dostępne komunikacyjnie, a równocześnie jest zagłębiem turystycznym, kwitną powiązania biznesowe. Mało tego, coraz powszechniejszy jest, a będzie z całą pewnością transport lotniczy, prywatny, pasażerski. No to mój Boże, no miasto powinno mieć na to swoją odpowiedź.
Dobrze, to proszę pana, pozostańmy przy kwestii budownictwa mieszkaniowego. No właściwie tym kolejnym elementem, który wcześniej poza naszym studiem, o którym pan mówił, to sprawa niekorzystnego bilansu demograficznego, na który składa się pewno i polityka mieszkaniowa, tak? Jeżeli chodzi o oferty mieszkań dla potencjalnych fachowców, które mogłyby być elementem zatrzymania młodzieży tutaj u nas w Jeleniej Górze, między innymi pańskich synów, wnuków, moich wnuków, etc.
Jeden z synów wybiera się na Wenus na przykład ostatnio. Ale powiem tak, to jest kwestia jakby, no właśnie choćby na tym przykładzie, chociaż to jest pewnie odrębny temat, ale to jest kwestia także pewnego klimatu, który można wytworzyć. Nie widzę go w takim nasileniu, jakby się prosiło, żeby dla młodych generacji ten obszar był naprawdę atrakcyjny, tak jak na to zasługuje. No bo położenie i przyroda, i uzdrowiska, i kultura, i zabytki, i wyższe uczelnie, i położenie przygraniczne, to są wszystko atuty tego miasta, więc przekształcenie tego, czy jakby zdyskontowanie w postaci dobrych ofert i klimatu współpracy młodzieży, to jest też jakieś wyzwanie. My na przykład, był czas, kiedyśmy próbowali stanąć do konkursu Międzynarodowy Dom Spotkań, głównie z myślą o młodzieży, z bazą, oprócz tego wszystkiego, co już projektujemy, czyli Centrum Rzemiosła, ale Dwór Czarny jest taką ofertą, która może być, zresztą Euroregion ma tę świadomość. Mało tego, ja uważam, że siedziba Euroregionu powinna tam być przeniesiona do tego miejsca i tworzyć jakby pewne impulsy, pewne zachęty, pewien klimat dużej aktywności młodych generacji. I na przykład w Euroregionie przygotowujemy w tej chwili taki coś w rodzaju sejmiku, nie sejmiku, zobaczymy, właśnie młodych ludzi, bo to dotyczy i polskich, ale i czeskich, i niemieckich młodych ludzi. Dla nich to miejsce chyba jest niedoceniane, a potrzeby transgranicznego dialogu i współpracy są ewidentne.
Pańskim dziełem jest również Euroregion Nysa, a przynajmniej uczestniczył pan w organizacji tego bardzo pożytecznego trójporozumienia Czechów, Niemców i Polaków. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy 30 lat patrzy pan na efekty, które potrafiliśmy tu w Kotlinie Jeleniogórskiej zagospodarować dla poprawy jakości życia mieszkańców?
Ja myślę, że dałoby się wyliczyć ileś pozytywów czy wielkich sukcesów, chyba też. Euroregion to jest znowuż odrębny temat, bo powstawał w warunkach i w czasie, powiedziałbym, ekstraordynaryjnym, kiedy jedna epoka się zawaliła z hukiem, a drugą tośmy dopiero zaczynali sobie wyobrażać. Myśmy byli tym pierwszym miejscem w tej postkomunistycznej Europie, które się zdecydowało na utworzenie transgranicznej wspólnoty kooperacyjnej polsko-czesko-niemieckiej. Za nami poszli inni. Wokół Polski dzisiaj jest 16 euroregionów, ale ten pierwszy powstał tu. I maczałem w tym palce
to
rzeczywiście.
Prawda, pamiętamy to, panie Jacku, ba, pracował pan nawet w Euroregionie Nysa, zdaje się, do końca. Ale proszę powiedzieć, czy byliśmy tutaj takim najbardziej preferowanym albo może sprawiedliwie równorzędnym beneficjentem środków, które wpływały do tego euroregionu w porównaniu do Niemców i Czechów?
Ach, to by trzeba moich kolegów pytać, jak to wygląda. Mnie się wydaje, że tak, mało tego. Mamy raczej bardzo dobre notowania, jeżeli chodzi o skuteczność w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu projektów. Ja już jestem od paru lat jakby poza tym wszystkim, więc nie mam aktualnej wiedzy, ale to z całą pewnością. Mało tego, to był czas, kiedy jak Euroregion powstał w 1991 roku, to byliśmy, my i Czesi, skonfrontowani z sytuacją naszych niemieckich partnerów, którzy w tym czasie, to był obszar byłego NRD-owa, które było gigantycznymi pieniędzmi zasilane rocznie 90 miliardów ówczesnych marek, o ile pamiętam, od braci zachodnich, więc oni byli paniska, to było bogactwo, a my cienkie bolki z wszystkimi problemami, musieliśmy mieć, ale współpraca kwitła, pieniądze to była jakby dodatkowa oczywiście ważna kwestia, ale tutaj był ten klimat i tej woli tego wzajemnego zainteresowania, to wspominam z dużym sentymentem te pierwsze kilka lat, ale wtedy właśnie posłem był z naszej strony pan Marcin Zawiła, który później był także prezydentem Euroregionu. Czy wtedy zaczęliśmy podnosić to, że istniejący fundusz Far Across Border Cooperation powinien mieć wydzieloną pulę środków na obszar polskiego zachodniego pogranicza, żeby choć trochę jakby dorównać, czy żeby ta konfrontacja z możliwościami Niemców była trochę mniej bolesna. I tak powstał fundusz Cross Border Cooperation.
A potrafi pan, panie Jacku, przypomnieć się, jakie trwałe elementy są efektem tego właśnie projektu lub też w ogóle dziełem Euroregionu NYSA na terenie naszej Kotliny Jeleniogórskiej?
Projektów, które dofinansował Euroregion, czy jakby w pozyskaniu i dystrybucji funduszy na te cele, jest parę tysięcy, z tego co wiem. We wszystkich dziedzinach coś ciekawego, ważnego się działo. W większości mówimy, bo to Euroregion jakby wspiera projekty, no te tak zwane mikroprojekty, małe do 30 tysięcy euro, no to tego są tysiące, ale również ma wpływ na projekty twarde, większe. Ma jakieś tam jego zdanie, to co tutaj głównie, przecież powstawały przejścia graniczne, powstało bardzo wiele, które zresztą dzisiaj okazuje się już są niepotrzebne, tak, bo mamy Schengen, ale wtedy to był problem. I tak dalej, no to była przecież bardzo duża skala działań finansowych.
Zresztą, co tu dużo mówić, efektem działania Euroregionu jest przede wszystkim, proszę państwa, to, że właśnie ci mieszkańcy około granicznych miejscowości żyją ze sobą, jakby praktycznie tych granic nie było. Są jedne wielkie przyjaźnie, wielka kooperatywa, rodzinna niemalże, i to jest chyba wartość dodana.
Zgadza się.
Do tego wszystkiego. Panie Jacku, dotknął pan przez chwileczkę tego elementu, z czym się panu kojarzy ten fragment pańskiego życia, który znalazł odzwierciedlenie w audycjach naszego radia, a jednocześnie jest ponad 40-letnim okresem pańskiej trudnej, nie zawsze wdzięcznej pracy.
Straszny dwór kojarzy mi się z tym, że jak byłem małym brzdącem, to mnie rodzice wzięli do opery we Wrocławiu z bratem i byliśmy na Strasznym Dworze we Wrocławiu, ale to było dawno. Natomiast oczywiście jest w Jeleniej Górze dwór XVI-wieczny, który notabene, jak badania, które prowadziłem, wykazały, ma jakieś 300 lat wcześniejsze. Za sobą dwie fazy średniowieczne, faza renesansowa, znakomita zresztą, no jest trzecią fazą i to dzieło Kaspra Szafgocza. No, to dwór to temat bardzo obszerny. No, książkę na ten temat napisałem i badania są kontynuowane i będą kontynuowane, ponieważ o historii tego miejsca wiemy zadziwiająco niewiele. Praktycznie są dwie daty sztywne, które można uważać za klarowne. To jest 1559, kiedy Kasper Szof, zwany Gocze, jak sam o sobie mówi, pisze na portalu w takiej inskrypcji fundacyjnej: ten dom budować zacząłem. A Liścin nałgał w tym momencie, bo nie tyle zaczął budować, co nadbudowywał coś, co od XIII wieku tu było. Oczywiście dużo mniejszy, prymitywny, kamienny, powiedzmy kasztel taki na bagnach. No ale on na to nasadził swoją naprawdę wspaniałą rezydencję renesansową.
No tak, to było 800 lat temu, a teraz proszę pana, jak się czuje kustosz społeczny tego pałacu, czyli Dworu Czarne, po tych wszystkich przejściach, które pan z siwiejącą głową rzeczywiście przeszedł w ciągu ostatniej dekady? Czy jest szansa na to, aby Dwór Czarny wrócił do tej wspaniałości, którą mogliśmy zaliczyć przed gdzieś około 15-16 lat temu?
Z całą pewnością, no wraca. Powoli to już wraca. Kręci się koło tego kilka osób. Ja mogę powiedzieć, że to, co jest naprawdę ważne w tym konkretnym przypadku, to jest to, że on jest naznaczony pewnym klimatem, którego gdzie indziej nie ma. Niektórzy ludzie mówią, no bawicie się od 40 lat, zamek ciągle nie gotowy. Jakby trudno wytłumaczyć bliźnim, że w tym wypadku chodziło mniej o to, żeby doprowadzić do przecięcia wstęgi i tak dalej, ale uruchomić pewien proces czy procesy, które wnoszą pewne jakości. I jego wyróżnikiem jest to, że jest to dowód na sukces inicjatywy obywatelskiej, która jak postanowiła go uratować i przywrócić do życia, to zrobiła i robi do dzisiaj. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś spory plus.
A o tej determinacji jeleniogórzanina, pana Jacka Jakubca, świadczy fakt, że rzeczywiście prostują się przede wszystkim drogi prawne, będące wstępem do rozwoju czy też odbudowy tego obiektu. Panie Jacku, jak wszystko co fajne kończy się, także i nasza audycja, pan dosyć często jest gościem w naszym radio, proszę uprzejmie powiedzieć, co by pan wybrał sobie z muzyki, utworów scenicznych, fragmentu literatury, który moglibyśmy panu na zakończenie tej, mam nadzieję, interesującej rozmowy zadedykować.
Ja bardzo proszę o Skołubę raz jeszcze.
Proszę Państwa, gościem naszym dzisiaj był wcale nie straszny, bo wspaniały kompan i rozmówca, kustosz społeczny od 40 lat Dworu Czarne, nazywanego przez nas na pożytek nie tylko tego programu Strasznym Dworem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?